Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Zapadła decyzja o przyspieszeniu rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 kolejnych grup wiekowych. Szczegóły przekazał pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej w Sejmie. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Przed godziną 15 zakończyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem m.in. marszałek Sejmu Elżbiety Witek, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, a także ministra zdrowia i szefa KPRM. Po posiedzeniu z mediami spotkali się Adam Niedzielski i Michał Dworczyk. Minister zdrowia zaznaczył, że przyrasta dynamika zachorowań. Jak mówił, jest to spowodowane rozwojem mutacji brytyjskiej, która wypiera inne szczepy wirusa. W skali kraju mutacja brytyjska odpowiada obecnie za od 60 do 80% nowych zakażeń. Potrzeba naszej odpowiedzialności, szczególnie wśród mediów, mówił Adam Niedzielski, potępiając sobotnią okładkę tabloidu Fakt. Gazeta przestrzega przed rzekomymi skutkami ubocznymi przyjmowania szczepionki AstraZeneca. Mamy potwierdzenie, że preparat ten jest w pełni bezpieczny i działa, zaznacza szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień poinformował o przyspieszeniu rejestracji na szczepienie kolejnych grup wiekowych.
Zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek, 22 marca, rozpoczynamy rejestrację i umawianie na konkretne terminy szczepień seniorów w wieku 60 i 65 lat, czyli seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Już we wtorek od 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników, czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. I wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, przekonujemy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa.
Rządzący zaznaczają, że dzisiaj mamy do dyspozycji 3 metody walki z wirusem. To lockdown, czyli zamknięcie gospodarki, szczepienia, a także zasada DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Od soboty w całym kraju obowiązują zaostrzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Tego dnia w stolicy odbył się także protest przeciwko przepisom sanitarnym. W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem rząd zdecydował o zamknięciu do 9 kwietnia między innymi hoteli, części sklepów w galeriach handlowych, instytucji kultury oraz obiektów sportowych. Oprócz tego do 28 marca obowiązuje zakaz organizacji m.in. wesel, komunii i przyjęć okolicznościowych. Wstrzymana jest też działalność stacjonarna restauracji. Przeciwko ograniczeniom sanitarnym w Warszawie pod hasłem Marszu o Wolność protestowało w sobotę kilkaset osób. Krytycznie ich zachowanie ocenił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.
Jest to skandaliczna sytuacja. Ta demonstracja była absolutnie nielegalna, bo przekroczyła limit zgromadzeń, który, przypomnę, wynosi 5 osób. Ta zresztą demonstracja została zdelegalizowana po reakcji policji i w tym sensie nie ma innego spojrzenia, że jest to działanie nieodpowiedzialne. Na rządowym zespole zarządzania kryzysowego bardzo dużo rozmawialiśmy teraz o polityce zero tolerancji dla wszystkich, którzy nie noszą maseczek. Teraz jest ten moment, ze względu na narastającą liczbę zakażeń, że działania policji, działania sanepidu będą bezwzględne.
Na polu mokotowskim, gdzie odbywał się wiec przeciwników restrykcji sanitarnych, doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zatrzymali kilka osób, użyli też granatów hukowych i gazu. Rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, poinformował, że do szpitala trafili policjantka kopnięta przez agresora i policjant uderzony kamieniem w głowę. W przyszłym tygodniu ruszy seria wysłuchań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Uczestnikami debat będą na przykład przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Pierwsze poniedziałkowe wysłuchanie będzie poświęcone odporności i konkurencyjności gospodarki. We wtorek tematyką będzie transformacja cyfrowa, a dzień później efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia. 29 marca wysłuchanie będzie poświęcone zielonej energii, a 30 marca zielonej integralnej mobilności. Wysłuchania polegać mają na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinię na temat projektu Krajowego Planu Odbudowy. Europoseł PiSu Ryszard Czarnecki zaznacza, że inicjatywa pokazuje, iż rząd bardzo poważnie podchodzi do dialogu z różnymi środowiskami.
To ważny plan, ważny program, ale też Dobrze, że jest on konsultowany, że także na przykład samorządowcy, którzy często mają inne zdanie niż rząd, mają szansę się wypowiedzieć, może i skrytykować, uzupełnić, poprawić. Myślę też, że danie organizacjom innym niż rządowe możliwości partycypowania, współuczestnictwa w tym, wzmacnia pewną nośność tego planu.
Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania funduszy europejskich. 26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które potrwają do 2 kwietnia. Przed nami kolejna batalia o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W piątek upłynął czas na zgłaszanie kandydatów. Być może jeszcze w tym miesiącu odbędzie się głosowanie w Sejmie. Więcej w relacji Piotra Brzeziny.
Parlament już 3 próbował wybrać następcę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Jak dotąd bezskutecznie. Najbliżej objęcia tego urzędu był wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, wysunięty przez PiS. Jego kandydaturę poparł Sejm, jednak sprzeciw wyraził Senat. Dlatego cała procedura wyboru rusza od początku. W poniedziałek o swojej decyzji w sprawie kandydowania na Rzecznika Praw Obywatelskich poinformował poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski. Zapewnił, że jeżeli zostanie powołany na rzecznika, zagwarantuje apolityczność tej instytucji. Poparcie dla tego kandydata deklaruje oprócz PiS-u również Solidarna Polska. Skłania się do tego także część posłów Konfederacji. Politolog dr Tomasz Teluk wskazuje, że pytaniem pozostaje to, jak postąpi opozycja.
Widać, że obecny kandydat ma swoje zdanie i potrafi go bronić. Kwestią jest, czy opozycja w to uwierzy, czy będzie przedstawiała go jako kolejnego takiego funkcjonariusza partyjnego, który będzie sprzyjał obozowi rządzącemu, czy będzie starała się iść na kompromis i szukała jakiejś próby porozumienia, być może też ratując swoją malejącą rolę na scenie politycznej. Będziemy obserwować, w jaki sposób będą układać się te nastroje.
Swoją kandydaturę wysunęła Koalicja Obywatelska i PSL. To doktor habilitowany nauk prawnych Sławomir Patyra. Lewica zgłosiła Piotra Ikonowicza, prawnika i działacza społecznego.
Obecna medialna burza wokół prezesa PKN Orlen nie wpłynie na notowania Zjednoczonej Prawicy, ocenił w telewizji Trwam politolog profesor Mieczysław Ryba. Ekspert zaznaczył, że Daniel Obajtek przyczynił się do niespotykanego wcześniej rozwoju koncernu. W ostatnich tygodniach media i opozycja wysuwają wobec prezesa Orlenu zarzuty dotyczące rzekomych nieścisłości w oświadczeniach majątkowych i pozyskiwania nieruchomości po zaniżonych cenach. Sprawą na wniosek Daniela Obajtka zajmuje się już CBA. Zdaniem profesora Mieczysława Ryby, wykładowcy KUL i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, cała sprawa nie wpłynie na pozycję obozu rządzącego. Posiadanie majątku nie jest przestępstwem. Trzeba jeszcze wykazać, że ten majątek ktoś pozyskał łamiąc prawo, powiedział politolog w programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam.
Chyba, że coś nowego się odkryje. No coś, co naprawdę będzie elementem korupcyjnym, a nie tym, że ktoś ma majątek. No to ktoś ma, ktoś nie ma. No to nie jest w ogóle jakiś temat. No musi, trzeba pokazać, gdzie jest patologia w pozyskaniu tego majątku, a nie, że ktoś ma, że ktoś zdobył, znaczy wykorzystał jakieś ulgi. No pytanie, czy to było pozaprawne.
Koalicja Obywatelska zainaugurowała pracę własnego parlamentarnego zespołu śledczego w sprawie Daniela Obajtka. W jego skład weszli też politycy PSL-u i Lewicy. Z kolei Lewica przygotowała projekt, który zmusi osoby z zarządów spółek Skarbu Państwa do składania oświadczeń majątkowych. Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę. Zwrócono też uwagę, że jest ona wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą i monetarną. Prognozowana wysokość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w latach 2021-2022 została zrewidowana odpowiednio do 5,7% oraz 3,7%. Ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego dr Marian Szołucha, odnosząc się do tych danych, zaznaczył, że nasza gospodarka mimo pandemii utrzymuje dobrą kondycję.
polska gospodarka, jej struktura, jej fundamenty nie zostały zachwiane przez pandemię, ale to nie znaczy, że ta sytuacja dana jest nam raz na zawsze, bo przedłużające się czy powtarzające w zasadzie lockdowny tymi fundamentami będą trwały zbyt długo, jeśli będzie ich zbyt wiele, też mogą zachwiać. Na dzisiaj jednak wszystko to, co złego dzieje się w polskiej gospodarce, ma charakter sezonowy, incydentalny, jest bezpośrednio związane z koronawirusem i obostrzeniami zarządzanymi przez nasze władze. Natomiast gospodarka, gdyby jej pozwolić działać, cały czas, to widzą analitycy nie tylko krajowi, ale jak widać także zagraniczni, cały czas jest zdrowa, jest w bardzo dobrej kondycji.
Według Fitch pandemia koronawirusa dzięki silnemu wzrostowi konsumpcji i eksportu odpowiada za spadek PKB w ubiegłym roku jedynie o 2,7%. Do hiszpańskiego parlamentu trafił projekt ustawy o tak zwanej zmianie płci na życzenie także już u 12-latków. Zgodnie z nim do tak zwanego samookreślenia płci wystarczy jedynie wyrażenie takiej woli bez jakichkolwiek badań lekarskich. Taki krok będą mogły podjąć osoby od 16 lat bez zgody rodziców, a od 12 za ich przyzwoleniem. Projekt umożliwia też osobom, które nie czują się ani kobietą, ani mężczyzną, wykluczenie określenia płci w ich dokumentach oficjalnych. Konserwatywni politycy w hiszpańskim parlamencie zarzucili lewicowym wnioskodawcom, że chcą niszczyć rodziny oraz zdrowe relacje społeczne. Bioetyk z Instytutu Ordo Iuris dr Filip Furman wskazał, że takie działania środowisk LGBT mają na celu stworzenie tak zwanego nowego człowieka, dekonstrukcję tożsamości płciowej i relacji damsko-męskich. Ekspert wskazał też na zagrożenia dotyczące zmian w dokumentacji.
Wykluczenie kategorii płci z dokumentów jest o tyle niebezpieczne, że tak naprawdę tworzy dwie kategorie ludzi, którzy są uprzywilejowani, którzy są niejako ponad prawem, których też nie wolno krytykować, no jak też wszystkich innych zwykłych ludzi, którzy tych przywilejów nie otrzymają. Myślę, że to wykluczenie płci jest też niebezpieczne na zasadzie nawet takiej, której sobie nie uświadamiamy, czyli nie tylko kulturowej, ale także statystyki państwowej, czyli prowadzenia urzędów, kiedy nie wiemy, czy ktoś jest kobietą i mężczyzną, zbierania danych dotyczących zdrowia populacji i też możliwości pomocy takim ludziom, kiedy nie wiemy znowu na podstawie dokumentu, czy mamy do czynienia jak kobietą i mężczyzną. To jest tak naprawdę taki kamyczek, który może po prostu wywołać lawinę problemów.
Według projektu m.in. leczenie hormonalne, terapia głosowa czy chirurgia narządów płciowych miałyby być pokrywane przez ubezpieczenie społeczne. Zabroniona ma być natomiast możliwość stosowania psychologicznych terapii, polegających na próbach zmiany orientacji na heteroseksualną. Przewidywana kara pieniężna za ich stosowanie oscyluje od 10 do 150 tysięcy euro. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.